Tu Radio BIS 101.5 The Hawk.
You're listening to Polish Radio BIS on 101.5 The Hawk.
Drodzy Państwo, mamy już na linii telefonicznej redaktora Witolda Lilientala. Witam Cię, Witku, serdecznie.
No witam wszystkich miłych radiosłuchaczy. Witam Was, kochani, w studio. Rzeczywiście, tak jak powiedziałaś, ten hejt, ta nienawiść to nie jest nic nowego. To już od czasów starożytnych się dzieje wszędzie na świecie. Ale ja powiem o czymś takim, co się wydarzyło w Polsce. Tylko chciałem zacząć od tego, że zbliżają się święta Bożego Narodzenia i chciałoby się jednak mówić wyłącznie o sprawach, które ten nastrój podbudowują. Ale niestety data w kalendarzu nie pozwala pominąć milczeniem tego, co wydarzyło się 16 grudnia 1922 roku w Warszawie. Tego dnia w gmachu warszawskiej Zachęty odbywało się otwarcie wernisażu i uczestniczyły w nim najwyższe władze państwowe. I w pewnej chwili w samym środku skupiska ludzi usłyszano strzał. I gdy krzyki przerażonych ucichły i ludzie się rozstąpili, okazało się, że na podłodze leżał bez życia Gabriel Narutowicz, pierwszy prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Zdążył piastować swój urząd przez niecały tydzień. Jak doszło do tego tragicznego zdarzenia? Więc cofnijmy się do 9 grudnia tegoż roku. W Warszawie Sejm właśnie zebrał się, żeby wybrać pierwszego prezydenta odrodzonej Polski. Żadna partia polityczna nie miała wyraźnej przewagi. Umiarkowana grupa Wyzwolenie w sojuszu z ludowcami Witosa wystawiła kandydaturę Stanisława Wojciechowskiego. Zaś prawica z Endecją na czele chciała wysunąć kandydaturę Romana Dmowskiego. Oczywiście zasłużonego z jednej strony dla sprawy Polski przy traktacie wersalskim, ale też sztandarowego antysemity, który w Żydach upatrywał największe zagrożenie dla Polski i Polaków. No jednak Dmowski kandydatury nie przyjął i prawica poparła w tej sytuacji Maurycego Zamojskiego, zagorzałego rzecznika Endecji. No to lewica zareagowała na to demonstracyjnym poparciem zagorzałego liberała, Polaka o dźwięcznym nazwisku francuskim Baudouin de Courtenay. Była to jednak bardziej demonstracja niż poważny wybór, ponieważ człowiek o tak postępowych jak na tamte czasy poglądach nie miał najmniejszych szans na wybór. No to gdy w kolejnych turach głosowania stało się jasne, że Wojciechowski nie dostanie wystarczającej liczby głosów, a nie chcąc dopuścić do wyboru Zamojskiego, grupa Wyzwolenie, zbliżona powiedzmy, dodajmy, do kręgów Piłsudskiego, poparła kandydaturę całkiem nową. Tym nowym człowiekiem był Gabriel Narutowicz, wówczas minister spraw zagranicznych. Z zawodu inżynier, Narutowicz był politycznie umiarkowany i powszechnie szanowany jako człowiek wielkiej prawości. Ponadto był on do przyjęcia zarówno przez blok centrowy, jak i przez lewicę i również przez przedstawicieli mniejszości narodowych. Hrabia Zamojski był już prawie pewny swojego zwycięstwa nad Wojciechowskim, kiedy jednak pojawił się nowy konkurent i gdy po szóstej turze głosowania podliczono wyniki, Gabriel Narutowicz otrzymał 289 głosów, natomiast Zamojski tylko 227. Wściekła i rozgoryczona Endecja natychmiast przystąpiła do nieprzebierającej w środkach ani w słowach kampanii oszczerstw. Ponieważ Gabriela Narutowicza poparli również posłowie reprezentujący mniejszości narodowe, w tym Żydów, co przechyliło szale na jego korzyść, prasa endecka obrzuciła prezydenta elekta wyzwiskami. Takimi, że wśród nich słowa żydowski pachołek i zdrajca należały do tych najłagodniejszych, no najeleganckich epitetów. Wzniecając antyżydowską histerię, która w pewnych kręgach znajdowała podatny grunt, prawica usiłowała nie dopuścić do zaprzysiężenia prezydenta. W dniu 11 grudnia W drodze na ceremonię zaprzysiężenia orszak prezydencki był atakowany, obrzucany błotem, śniegiem, wyzwiskami przez bojówki endeckie. Władze nie dopuściły jednak, by sztucznie podburzana ulica dyktowała politykę państwa. Ceremonia zaprzysiężenia odbyła się, chociaż w iście grobowej atmosferze. No prawica jeszcze raz nie dała za wygraną. W jej imieniu poseł Stanisław Głąbiński posunął się do zażądania abdykacji prezydenta i do wyboru następnego głosami wyłącznie polskimi, jak powiedział. Żądanie to oczywiście było tyle bezczelne, co i naiwne, bo w końcu Polska była państwem prawa i większość posłów, dodajmy, w tamtych czasach prawo szanowała, bo jak dzisiaj jest, to wiemy. A mniejszości narodowe to przecież tacy sami obywatele polscy. W dniu 16 grudnia prezydent po złożeniu kurtuazyjnej wizyty u kardynała Kakowskiego w południe zajechał przed gmach Zachęty na otwarcie wystawy. I w momencie, kiedy zatrzymał się przed jednym z obrazów, został zamordowany. Zamachowca natychmiast ujęto. Okazał się nim Eligiusz Niewiadomski, malarz, historyk sztuki i fanatyczny antysemita. Jak sam stwierdził podczas procesu, morderstwa dokonał z pobudek ideologicznych. Do Gabriela Narutowicza osobistej urazy nie czuł, ale nie mógł pogodzić się z tym, że prezydent został wybrany przy poparciu głosów żydowskich. Niewiadomskiego osądzono, skazano na śmierć i stracono. Endecja usiłowała kreować go na męczennika i bohatera narodowego. I tak, proszę Państwa, w taki oto sposób nieracjonalna nienawiść doprowadziła do tragicznego aktu w początkach państwowości nowo odrodzonego kraju. Nie przyniosło to Polsce ani chluby, ani korzyści. Stanęła ona wówczas na krawędzi niemalże wojny domowej, do której nie doszło tylko dzięki rozwadze przywódców tej strony, która strzegła prawa. Proszę Państwa, od tamtego ponurego dnia minęły 94 lata. W ostatnim ćwierćwieczu, mówię już teraz o czasach obecnych, Polska ponownie odbudowywała swoją demokrację po zawierusze wojennym i wojennej i po narzuconym siłą ustroju była poddana Kremlowi. I wydawałoby się, że wraz z otwarciem Polski na zachód w ramach Unii Europejskiej i z wymianą kulturową z wolnymi, demokratycznymi, bardziej tolerancyjnymi społeczeństwami, jakie ukształtowały się tam po wojnie, już nie powinny pojawiać się nienawiści rasowe, etniczne ani religijne. A tymczasem widoczne jest z całą ostrością, jak wysoką rolę w codziennym życiu publicznym i politycznym w Polsce odgrywa zacietrzewienie ksenofobiczne. Partia, która najkrzykliwiej deklaruje swoje związki z Kościołem, nie wstydzi się agresywnych i ksenofobicznych kiboli nazywać w cudzysłowie patriotami. Na murach miast spotyka się graffiti z hasłem Polska dla Polaków. Statystyki groźnych pobić, lżenia, znieważania ludzi wyglądających inaczej, czymś się różniących, rosną w Polsce w zastraszającym tempie. Rząd aktualnie u władzy w Polsce przymyka na to oczy, a politycy mówią publicznie o roznoszeniu chorób zakaźnych przez uchodźców z Bliskiego Wschodu, podsycają kampanię strachu przed nimi. Pewni posłowie otwarcie szermują hasłami nacjonalistycznymi, ksenofobicznymi. No niestety, nawet wśród naszej Polonii, tutaj w okolicach Toronto, rasistowskie resentymenty też dają sobie znać w zjadliwych komentarzach niektórych czytelników na elektronicznej stronie naszej polonijnej gazety, już nie wspominając o innych pismach polskojęzycznych z okolic Toronto. Do czego taka nienawiść doprowadzi? Proszę Państwa, w 1922 roku doszło do tragicznej katastrofy u progu odrodzonej państwowości polskiej. Dziś stoimy u progu 2017 roku w świecie ponownie zdziczałym, z falą skrajnego nacjonalizmu przelewającego się przez Polskę, Europę i nawet Amerykę. I w tym miejscu muszę wykonać wielki ukłon i szacunek wyrazić dla działaczy organizacji Nigdy Więcej, założonej przez Marcina Kornaka, dziś w coraz trudniejszych warunkach kontynuującej jego walkę z rasizmem. I właśnie dzisiaj rano dostałem właśnie od zeszłotygodniowego gościa Radia Bystry, od pani Anny Tatar, następującą informację, którą po prostu przeczytam państwu. Warszawa, 16 grudnia 2014 rok, w rocznicę śmierci prezydenta Gabriela Narutowicza, przedstawiciele obozu narodowo-radykalnego uczcili postać jego mordercy, nacjonalistycznego fanatyka Eligiusza Niewiadomskiego. Przed zachętą Narodową Galerią Sztuki, gdzie w 1922 roku doszło do zabójstwa, eksponowali transparent o treści Eligiusz Niewiadomski, święta misja, święty cel. Ponadto nakleili na wiatach przystanków na placu Narutowicza, na tabliczkach nową nazwę ulicy według siebie oczywiście, z napisem Plac Niewiadomskiego. Tego rodzaju manifestacje odbyły się również w Kielcach, we Wrocławiu, w Białymstoku i w innych miastach. Proszę państwa, Boże Narodzenie to czas, który jak we mnie wpojono w dzieciństwie, kojarzy się z hasłem a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chciałbym, żeby ta dobra wola nie przejawiała się tylko w pustych frazesach i rytuałach, ale w autentycznym wyciągnięciu ręki, tak po ludzku, do człowieka. Nawet do takiego czymś różniącego się. Pomyślmy o tym. Postawmy się w myślach na miejscu tego kogoś w jakiś sposób odmiennego. I tym akcentem chciałbym zakończyć. Wszystkim słuchaczom Radia Bis życzę radosnych, udanych świąt i wiele szczęścia, pomyślności i spokoju w nowym roku. No i lepszego losu dla naszej Polski. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy Tobie, Witku, i Twojej rodzinie, wszystkim najbliższym, otaczających, przyjaciołom Waszym. Również życzymy wszystkiego, co najlepsze, zdrowia przede wszystkim i spokoju, pokoju na świecie i właśnie ludzi, coraz więcej ludzi dobrej woli i walki z tą, no, z tą okrutną plagą, jaką jest nienawiść w dzisiejszym świecie. Dziękujemy bardzo redaktorowi Witoldowi Lilientalowi, a ja może jeszcze przypomnę słowa, będę powtarzała te słowa, które Ryszard Kapuściński napisał w książce Imperium. Otóż światu grożą trzy plagi, trzy zarazy. Pierwsza to plaga nacjonalizmu, druga to plaga rasizmu, trzecia to plaga religijnego fundamentalizmu. Te trzy plagi mają tę samą cechę. Wspólny mianownik jest nim agresywna, wszechwładna, totalna irracjonalność. Do umysłu porażonego jedną z tych plag nie sposób jest dotrzeć. W takiej głowie pali się święty stos, który tylko czeka na ofiary. Umysł dotknięty taką zarazą to umysł zamknięty, jednowymiarowy, monotematyczny, obracający się wyłącznie wokół jednego wątku swojego wroga. Myśl o wrogu żywi nas, pozwala nam istnieć, dlatego wróg jest zawsze obecny, jest zawsze z nami.